Witam was, bracia i siostry, witam wszystkie osoby na tym miejscu. Wypada mi się na samym początku przedstawić, jak już tu wspomniała moja siostra rodzona, nazywam się Michał. Przybywam tutaj do was, do Krakowa ze Śląska. Mieszkam w Siemianowicach Śląskich, natomiast jestem członkiem zboru zielonoświątkowego w Katowicach, zboru Betania. I stamtąd również przywożę wam pozdrowienia. Dziękuję Bogu za to, że mogę być na tym miejscu. Dziękuję Panu Bogu, że mogłem uczestniczyć w tych działaniach misyjnych. Już od wielu lat mam tę możliwość, żeby jeździć, dzielić się tą prawdą, która zmieniła moje życie. W sposób świadomy nawróciłem się 8 lat temu. Wierzyłem od zawsze. Miałem ten przywilej, że wychowywałem się w rodzinie, która poznała Boga, doświadczyła tego, że jest On żywy, realny. I od początku, od mojego dzieciństwa towarzyszyły mi historie o tym Bogu. Bardzo mi się to podobało. Jednak zdawałem sobie sprawę, że cała moja wiara opiera się na opowiadaniu innych ludzi, nie zaś na moim przeżyciu. Byłem świadomy tego braku, nie miałem pewności zbawienia. W pewnym momencie zacząłem tak bardzo gorliwie szukać Boga, szukać jakiegoś przeżycia z Bogiem. Może nie chcę opowiadać o tym dokładnie, nie jest to moim celem. W każdym razie moje życie uległo prawdziwej zmianie. 8 lat temu tak naprawdę oddałem Panu Bogu siebie do dyspozycji. Powiedziałem tak, żeby już nie moja wola się działa, ale Jego. I muszę powiedzieć, czuję się szczęśliwym człowiekiem, czuję się wolny. Zdaję sobie sprawę z tego, jak mogłoby wyglądać moje życie, gdybym Boga nie poznał. Jestem świadomy różnych złych skłonności, które są w moim sercu i wiem, że gdybym nie słyszał o Panu Jezusie, moje życie poszłoby w złym kierunku. I to jest też motywacją tego, że jeżdżę na misję, że chcę się dzielić z ludźmi Bożym Słowem, bo wiem, jak bardzo mi to pomogło. Chciałbym, bracia i siostry, podzielić się z wami Słowem Bożym. Chciałbym przekazać słowo, które nie dotyczy tylko jakiejś tam wybranej grupy wiekowej w Kościele, które nie jest jakimś tam przesłaniem na okazję, ale które dotyczy każdego z nas zawsze i wszędzie. Oczywiście to słowo wypowiem w kontekście tego, co robiliśmy. Ma ono związek z misją, ale dotyczy każdego z nas. Chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie list do Filipian. Podstawę przesłania, które dzisiaj do was kieruję, do nas wszystkich, będzie stanowił werset 27 pierwszego rozdziału. Apostoł Paweł pisze tam następujące słowa. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii. Widzę w tym jednym wersecie takie trzy wezwania, trzy elementy, trzy nawołania apostoła Pawła. Po pierwsze, wezwanie do tego, aby nasze życie było godne Ewangelii. Po drugie, wezwanie do jednomyślności, do tego, abyśmy stali w jednym duchu. I po trzecie, wezwanie do tego, byśmy walczyli o wiarę Ewangelii. I chciałbym po kolei te punkty, te myśli rozwinąć, wierząc, że będzie to dla nas pożytkiem, błogosławieństwem. Myśl pierwsza. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Za tymi słowami kryje się pewna prawda. Prawda taka, że przyjmowanie Ewangelii do czegoś zobowiązuje. Ludzie mają wiele różnych poglądów. Wyznają różne teorie, które pozostają bez związku z ich życiem. Nie mają na nich żadnego wpływu. To jest jakaś tam teoria, coś, co trzymają w głowie, ale nie ma to żadnego wpływu na ich codzienność. Jednak wyraźnie widzimy na podstawie tego wersetu, że Ewangelia nie jest taką teorią, jakąś abstrakcyjną, niezobowiązującą. Ona nas do czegoś zobowiązuje, ona nas do czegoś wzywa. Jej przyjmowanie, jej wyznawanie musi skutkować zmianą naszego życia, musi podnosić jego jakość. Szczególnie mam na myśli tą sferę duchową, nasz charakter, sposób postępowania. Nasze życie powinno być odzwierciedleniem tego, kim jest Pan Jezus Chrystus. Powinno wskazywać na Niego, na Jego charakter, na Jego łaskę, dobroć, sprawiedliwość. Ludzie powinni, patrząc na nasze życie, mieć tę możliwość, by odczytać z Niego przesłanie Ewangelii, przesłanie o dobrym Bogu, który zbawia grzeszników, który zbawił nas, który przemienił nasze życie i sprawia, że dzisiaj wygląda ono dobrze. Ale nie chodzi tylko o taką zewnętrzną postawę. Nie chodzi tylko o taki prawidłowy sposób postępowania. To wezwanie, by nasze życie było godne Ewangelii, obejmuje także nasze życiowe cele, nasze priorytety, czym się kierujemy, co jest najważniejsze. Możliwa jest sytuacja, w której my żyjemy w sposób porządny, moralny, etyczny i ludzie to widzą, ale niestety nasze cele nie są takie, jakby Pan Bóg tego chciał. Gdzieś w natłoku, w wirze codziennych zajęć tracimy perspektywę, tracimy ten cel, do którego zostaliśmy powołani. Zabiegamy o nasz byt, zaczynamy skupiać się na sobie. Wiemy, że należy dobrze postępować. Te zasady w Ewangelii tkwią w nas, ale ta doczesność zaczyna nas pochłaniać. I ja myślę, że również takie życie nie jest tym, co Bóg dla nas zaplanował. Nie jest życiem godnym Ewangelii Chrystusowej. Nasze życie powinno wskazywać na to, że zależy nam czymś więcej niż na naszym własnym dobrze, na naszym powodzeniu, na naszym komforcie. Nasze życie powinno wskazywać na to, że dążymy do wieczności, tam zmierzamy i powinniśmy skupiać się tylko na sobie samych, na uczciwym życiu, ale także na służbie innym ludziom, na tym, by okazywać im miłość, na tym, aby Pan Jezus Chrystus był motywacją naszego postępowania, chęć podobania się Jemu. To jest życie godne Ewangelii i do tego apostoł Paweł tutaj wzywa ludzi wierzących. Druga myśl, wezwanie do jednomyślności. Apostoł pisze, mówi, chcę, abyście stali w jednym duchu. Niektóre inne przekłady tłumaczenia Biblii mówią o tym, czy tłumaczą to w sposób następujący. Chcę, żebyście mieli jednakowe pragnienia. Dlaczego jest to takie ważne? Dlaczego to takie istotne? Ponieważ w momencie, gdy każdy z nas idzie w swoim kierunku, kiedy nie mamy tych samych pragnień, nie jesteśmy w stanie zdziałać tyle, ile moglibyśmy uczynić wspólnie. Owszem, możemy działać w pojedynkę. Możemy wieść nasze życie chrześcijańskie indywidualnie, od czasu do czasu przyjść do kościoła, ale to osłabia nasze świadectwo. Nasz wpływ jest ograniczony. Istotą Kościoła jest wspólnota pomiędzy ludźmi. Są więzi oparte na tym, co Pan Jezus Chrystus zrobił. To, że jesteśmy bliscy sobie przez krew Chrystusową. I powinniśmy być jedno w duchu. Jedno w tym pragnieniu, by postępować zgodnie z Jego wolą, by wspierać się nawzajem i by być dla innych ludzi świadectwem. Muszę powiedzieć, że słysząc wiele razy nawołania do jednomyślności, tak nie do końca czułem ten temat. Nie do końca uświadamiałem sobie jego ważność. Ale z biegiem czasu zaczynam uświadamiać sobie, jak wielkie to ma znaczenie. Może kiedy nasze relacje ograniczają się tylko do jakichś towarzyskich spotkań, nie bardzo czujemy, jak ważny jest to temat. Ale w momencie, gdy podejmujemy się czegoś, gdy zaczynamy coś robić, wtedy się okazuje, jak bardzo ważne jest to, by kierowała nam jedna wizja. I zaczynamy zdawać sobie sprawę, jak niefajne to jest, kiedy każdy realizuje swoje własne plany, pomysły, kiedy każdy idzie w innym kierunku. Nie jesteśmy w stanie nic konstruktywnego zbudować. Nie jesteśmy w stanie wypełnić tego powołania, które ma Pan Jezus dla Kościoła, które ma Pan Jezus dla nas. Słowo o jednomyślności występuje w kontekście walki o wiarę Ewangelii. Nie jesteśmy w stanie skutecznie walczyć. Nie jesteśmy w stanie skutecznie dzielić się tym przesłaniem. Gdybyśmy spojrzeli dalej, zauważylibyśmy, że apostoł Paweł rozwija ten temat. W wersecie 2, rozdziału 2 mówi: dopełnijcie radości mojej, bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. Przeczytam również te słowa w innym tłumaczeniu. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakaś serdeczność i miłosierdzie, pomnóżcie moją radość, bądźcie jednomyślni, związani tą samą miłością, skupieni na wspólnym celu, złączeni jednym zdaniem. Widzimy więc, jak bardzo to ważne jest. I dalej, w kolejnych wersetach mamy wskazówki, co robić, aby była między nami jedność, albo czego też nie robić, żeby ta jedność nie została zachwiana. Mówi on tam, werset 3, 2 rozdziału: nie czyńcie nic skutliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Zdaję sobie sprawę, że z tego, że jednomyślność to bardzo złożony temat. Ja nie jest moim celem, by jakby tak bardzo zagłębiać się. Wiem, że dokonam pewnych uproszczeń, ale myślę, że zrozumiecie, o co mi chodzi. Często bywa tak, że nasza jednomyślność, nasz brak jednomyślności nie jest spowodowany jakimiś tam bardzo uzasadnionymi, głębokimi racjami. Tym, że prawda, ktoś stoi po stronie prawdy, ktoś stoi po stronie fałszu i jest rozdźwięk. To dobrze, że jest rozdźwięk, jeśli coś jest źle i ktoś wie, że nie można w jakiś sposób postępować. I powiedzmy, to sprawia, że jesteśmy jakby nieco oddzieleni od siebie. Nie mówię, że ten stan prawda, rozdźwięku jest właściwy, natomiast dobrze jest stać po stronie prawdy. Ale są takie sprawy, prawda, w których jednomyślność pomiędzy ludźmi wierzącymi zostaje zakłócona przez tak naprawdę bardzo powierzchowne powody. Dzieje się to w chwili, kiedy ludzie, nawet ci wierzący, są kierowani niskimi pobudkami, aby postawić na swoim. Mnie się coś nie podoba, ja mam inny sposób patrzenia na daną rzecz. Moje widzimisię sprawia, że nie współpracuję razem. Nie podoba mi się ten brat, ta siostra. Dlatego zostawiam ich samych sobie. Ja robię swoje, oni swoje. Jakoś tam się kochamy na odległość. Ale to nie jest prawdziwa miłość. To nie jest jednomyślność. I takie powody nie powinny być stanowić o tym, że jesteśmy niejednomyślni. Nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżne chwałę. Niech nie będzie pomiędzy nami jakiejś rywalizacji, dążenia do realizacji tylko własnych celów. W pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niech każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz na to, co cudze. Nie tak dawno zacząłem zauważać, że to wezwanie do jednomyślności, wezwanie do walki o wiarę Ewangelii, to wezwanie, które jest zawarte w tym wersecie, które przeczytałem na początku, powtarza się w nieco innej formie w rozdziale 4 tego samego listu, listu do Filipian, ale już w odniesieniu do konkretnych osób. I przeczytam te słowa, aby jakby unaocznić nam ten problem. 4, 2 werset. Apostoł Paweł pisze tam: upominam Ewodię i upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Proszę także i ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi, wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemensem i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Żywota. Nie wiemy dokładnie, co stanowiło, co było powodem tego, że pomiędzy tymi dwoma wierzącymi kobietami nastąpił rozdźwięk. Z wersetu trzeciego dowiadujemy się, że to nie były jakieś takie pierwsze, lepsze wierzące, dopiero co świeżo nawrócone osoby. To były kobiety, które już walczyły dla sprawy Ewangelii, które były zaangażowane w służbę, w życie Kościoła, które zapewne zrobiły wiele dobrego. Ale tutaj apostoł Paweł wskazuje, że jakiś powstał pomiędzy nimi konflikt, jakieś spięcie. Nie wiemy dokładnie, o co chodzi, ale nawołuje je obie do tego, aby były jednomyślne. I tak sobie myślę, że on nie mówi o tym, Syntycho, ty dostosuj się do Ewodii, albo ty, Ewodio, dostosuj się do Syntychy, ona ma rację, tak? On jakby wzywa obie strony do tego, by pogodziły się, tak? By może zrezygnowały z jakichś tam własnych upodobań, by ponownie wspólnie dążyły do tego, aby być jedno, aby mieć relacje, aby mieć ten sam cel, aby ze sobą współpracować. Myślę, że rozumiemy to wezwanie i mam nadzieję, że potrafimy je w jakiś sposób odnieść do naszego życia. I wreszcie punkt trzeci. Apostoł Paweł mówi, chcę, abyście jednomyślnie walczyli z połem za wiarę Ewangelii. Słowo społem jest takie trochę archaiczne. Ono oznacza wspólnie, ono oznacza razem, ono oznacza ramię w ramię. Ale chciałbym skupić się na tym określeniu. Walka za wiarę Ewangelii. Gdy czytamy listę apostoła Pawła, widzimy, że dość często posługuje się taką terminologią bojową. I na pewno nie wynika to z jego wojowniczego usposobienia tylko i wyłącznie. Ale kryje się za tym głębsza prawda. Słowo walka w kontekście Ewangelii, w kontekście życia wierzącego człowieka, ono wskazuje na to, że wyznawanie tej prawdy o Chrystusie wiąże się z pewnym zmaganiem, że człowiek wierzący będzie się spotykał z przeciwnościami, z różnego rodzaju trudnościami, będzie musiał odpierać ataki z zewnątrz. Wiara Ewangelii nie jest rzeczą neutralną. Ona będzie wywoływać emocje. I widać to doskonale na przykładzie apostoła Pawła, kiedy czytamy o jego służbie. Na przykład w tym właśnie mieście, Filippi, on pisze do Filipian, dlatego o Filipi wspominam. Czy pamiętamy, co tam miało miejsce? Kiedy głosił Słowo Boże, pewna dziewczyna chodziła za nimi. Dziewczyna związana demonicznie przez ducha mówiła, tak, to są słudzy Boga Najwyższego. Apostoł Paweł wiedział, że to pochodzi z tego źródła złego, że stoją za tym siły ciemności, więc w imieniu Jezusa rozkazał temu demonowi opuścić ją. Ale coś się stało takiego, że ta sytuacja wywołała burzę. Dlaczego? Dlatego, że ten właśnie wpływ złego ducha na tą dziewczynę powodował, że była ona obdarzona zdolnością wróżenia, przepowiadania przyszłości. I ta kobieta, służąca, niewolnica, była źródłem zysków dla pewnych ludzi. I oni, zdając sobie sprawę, że straciła te zdolności, wzniesili swego rodzaju bunt przeciwko apostołom, apostołowi Pawłowi, wymyślili na prędce taką historię, że on głosi obyczaje, których nie wolno Rzymianom zachowywać i kazali go wychłostać, zakuć dyby, wtrącić do więzienia. I wiemy, że Paweł razem z Sylasem poranieni zostali wrzuceni do więzienia. Ale to nie przeszkodziło w tym, żeby oni chwalili Boga, uwielbiali Go pieśnią. I wiemy może i pamiętamy, co się później stało, jak nagle nastąpiło trzęsienie ziemi, jak te kajdany opadły z ich rąk, jak strażnik więzienia tej nocy uwierzył w Pana Jezusa, ponieważ widział apostołów i słyszał ich przesłanie. Chcę wskazać na tą realność walki w życiu apostoła Pawła. To tylko jeden z przykładów. Więzienie, cierpienie, prześladowania, sprzeciwy, walka. Ale ktoś może powiedzieć, okej, To dotyczyło tamtych czasów, kiedy dopiero chrześcijaństwo powstawało, kiedy musiało się przebić w tej wrogiej, nieprzychylnie nastawionej kulturze, wśród różnych innych kultów religijnych. Ale dzisiaj żyjemy w chrześcijańskim kraju. Dzisiaj żyjemy wśród ludzi, którzy deklarują się być wierzący. W związku z tym sytuacja się zmieniła. Nie musimy już tak samo walczyć. Ale jestem przekonany o tym, że zdajemy sobie sprawę ze słabości takiego sposobu rozumowania. I wiemy, że tak naprawdę w każdym okresie czasu każdy, kto chce żyć pobożnie w Jezusie Chrystusie, prześladowania znosić będzie, jak mówi nam drugi list do Tymoteusza. I człowiek, który chce szczerze iść za Chrystusem, będzie musiał iść pod prąd. Dlaczego? Dlatego, że to, co Chrystus głosił, jest sprzeczne z tym, co promuje ten świat, do czego nas zachęca. Jest sprzeczne z zasadami, które kierują ludźmi na tym świecie. W związku z tym będziemy odczuwać presję społeczną. Będziemy musieli czasem wyjść z tego tłumu. Będziemy musieli mówić nie, kiedy wszyscy mówią tak. I może narazimy się na śmieszność, na pogardę, niezrozumienie. Może stracimy popularność wśród wielu osób. Pewne niektóre drzwi będą przed nami zamknięte. Ale na tym właśnie polega walka. Walka o to, by trwać przy Jezusie Chrystusie, który nas zbawił. By być wiernym Jemu. Słowo walka wskazuje też na to, czy ono można go skojarzyć z aktywnością. Walczyć o Ewangelię oznacza wykazywać pewną aktywność. Nie być biernym. Nie być człowiekiem, który gdzieś tam chowa się w okopach, mówiąc obrazowo. Zamyka się w czterech ścianach i zostawia tą prawdę dla siebie samego, albo zamyka ją w murach kościoła, by tam rozważać, by tam, prawda, gdzieś tam sobie trochę porozmyślać o Bogu. Ale mówiąc o walce, mówimy także o śmiałym ogłoszaniu Chrystusa na zewnątrz. Żyjemy w świecie, w którym istnieje tendencja do tego, aby przekonania religijne zachowywać dla siebie samych. W imię tak zwanej tolerancji mówimy, że religia, wiara to jest prywatna sprawa każdego i nie należy się tym dzielić z innymi ludźmi. Nie dajmy sobie jednak wmówić tego kłamstwa. Jeżeli Chrystus jest jedyną prawdą, jeżeli przyjęcie tej prawdy pociąga za sobą skutki na całą wieczność, to jak możemy milczeć? Jak możemy zachowywać to tylko dla siebie samych? Jeżeli ta prawda zmieniła nasze życie, musimy się z nią dzielić z innymi. Walczyć o prawdę Ewangelii to nie oznacza narzucać, indoktrynować innych ludzi. Nie oznacza jakiejś takiej wielkiej natarczywości, ale oznacza śmiałe ogłaszanie tego, kim jest Jezus Chrystus dla nas. Konfrontowanie innych ludzi z tym przesłaniem w duchu miłości, ale też w sposób stanowczy, jednoznaczny. Aby oni widzieli, że Chrystus nie jest jakimś tam dodatkiem do naszego życia, nie jest tylko jakimś tam wzorem postępowania, ale jest Panem Panów, Zbawicielem, jest osobą, przed którą każdy kiedyś będzie musiał stanąć i zgiąć swoje kolana. A więc musimy walczyć o prawdę Ewangelii, ogłaszać ją, zgodnie z nią żyć i przeciwstawiać się wpływowi społeczeństwa, które nas otacza i które chce stłumić w nas tę gorliwość, ten zapał. Walka o wiarę Ewangelii to też walka o prawdę, którą Ewangelia głosi. Co ta prawda zawiera? Co zawiera te przesłanie? To przesłanie zawiera w sobie naukę o tym, że jest Bóg, że jest Stwórca, który patrzy na życie ludzi, który kiedyś rozliczy każdego z nas. Może ktoś powiedzieć, to nie jest do końca dobra nowina. To dobra nowina to jest, że Bóg zbawia grzeszników. Ale może przypominamy sobie apostoła Pawła, kiedy głosił na Areopagu w Atenach, kiedy głosił im Ewangelię, również wspomniał o sądzie. Mówi, im o tym, że jest jeden prawdziwy Bóg, że Jezus Chrystus przyszedł i mówi tak, że Bóg wyznaczył dzień, w którym będzie ten świat sądził sprawiedliwie. To również zawiera Ewangelia. Ewangelia mówi o tym, że człowiek nie musi stanąć na sąd, że może być zbawiony. Dalej, to przesłanie Ewangelii zawiera w sobie prawdę o tym, że ludzkość jest grzeszna, że człowiek jest zły. Żyjemy w świecie, którym grzech stara się tłumaczyć powoli, tak psychologicznie, jako swojego rodzaju słabość, wypadek przy pracy. I wielu ludzi tak naprawdę myśli sobie, że człowiek jest dobry. I w chwili, kiedy mówimy o tym, że wcale tak nie jest, powstaje zgrzyt. Ale taka jest prawda. Człowiek jest zły i jest w stanie odebrać pomoc od Boga dopiero wtedy, gdy uświadomi sobie swoją chorobę i wtedy jego życie się zmieni. A więc pod wieloma względami prawda Ewangelii nie jest atrakcyjna dla człowieka, dlatego że wcale go nie wywyższa, wręcz przeciwnie, ale ona wywyższa Boga, jego dobroć i łaskę nad grzesznikami. I ta prawda jest w stanie ich zbawić i dać im życie prawdziwie dobre, prawdziwie szczęśliwe. Bracia i siostry, żyjemy w kraju, w którym tak wielu ludzi jest zniechęconych Kościołem. Tak często musimy ludziom przypominać o tym, że Kościół nie równa się Bóg, że osoby duchowne nie zawsze swoim postępowaniem reprezentują Boga, a może, mówiąc szczerze, najczęściej nie. I widzę tak wielką potrzebę, byśmy my stanęli na wysokości zadania i pokazali ludziom, czym jest prawdziwy Kościół. Pokazali im przez nasze życie, przez relacje, które nas łączą. Niech ludzie wiedzą, że są kościoły, w których prawdziwie się wierzy, w których ludzie nie są obłudnikami, w których pomiędzy nimi jest miłość, w których jest szczera troska jeden o drugiego. I chcemy służyć naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. To nie są tylko słowa, ale cała nasza codzienność to pokazuje. Dlatego dzisiaj skierowałem do nas te słowa, to wezwanie do tego, byśmy byli jednomyślni, bo wtedy nasze świadectwo jest mocne, mocniejsze niż wtedy, kiedy tylko, prawda, jednostki angażują się w głoszenie Ewangelii. Pan Jezus powiedział, po tym poznają, że jesteście moimi uczniami, że miłość wzajemną mieć będziecie. Miłość między ludźmi wierzącymi będzie świadectwem dla ludzi ze świata, że coś głębszego kryje się za tym, w co wierzymy, że coś jest w tym z prawdy, że to jest prawda. I życzę nam tego, aby takie stawało się nasze życie, abyśmy tacy byli, abyśmy takim Kościołem byli i aby Pan Jezus został uwielbiony. On jest tego godzien. Niech was Bóg błogosławi.
Bardzo wam dziękujemy. Nie wiem, czy mnie słychać. O, teraz lepiej może. Dziękujemy wam bardzo. Ja chciałbym od razu, może zanim coś jeszcze zrobimy innego, żebyśmy chwilkę się mogli pomodlić w związku z tym, co usłyszeliśmy. Usłyszeliśmy, myślę, bardzo fajne i bardzo ważne rzeczy. I spędźmy chwilę. Ja na początku powiedziałem też tak, myślę, celowo, kiedy mówiłem o tym, że idziemy za Jezusem jako pasterzem, że On prowadzi nas nie tylko indywidualnie, chociaż tak, ale prowadzi też nas jako wspólnotę, która tu jest na tym miejscu i ma jakiś cel do wypełnienia. I jak wiecie, od jakiegoś czasu chcemy ewangelizować więcej, chcemy wychodzić do ludzi. Ja też mam, wiecie, różne, wiele zmagań w tym temacie, bo ja nie, kiedy jestem wiele lat wierzący, nie czułem się nigdy ewangelistą i do dzisiaj się nie czuję. Ale jednak chcę się poddawać Bogu w tym, bo mam takie bardzo mocne przekonanie, że ten krąg ludzi, do których docieramy, a wierzę, że docieramy, indywidualnie, w pracy, wśród sąsiadów, w rodzinach, to super, ale to jest mały krąg, jednak mały. W tym mieście są tysiące i setki tysięcy ludzi i dlatego wiele rzeczy warto też, oprócz tego, żebyśmy po prostu byli na zewnątrz. Każdy na miarę swojego powołania i swoich możliwości. By to nie było dla nas też jakimś traumą, tak, ponad nasze możliwości, bo różni jesteśmy. Ale jednak, i chciałbym, żebyśmy też w kontekście tego, co usłyszeliśmy, tego fajnego, bardzo ważnego słowa, mogli się pomodlić, żeby Bóg nas mógł używać też i w tym kontekście. I ja wierzę, że to jest miejsce, w którym też jesteśmy. To nie jest jedyna rzecz, którą jako zbór chcemy robić, to znaczy wychodzić do ludzi z Ewangelią. To nie jest jedyna rzecz, ale jest bardzo ważna. Dlatego zapraszam was, może właśnie wstańmy i pomódlmy się też właśnie w tych tematach, o których słyszeliśmy. O to, żeby nasze życie było godne Ewangelii, o to, żebyśmy umieli stać przy sobie razem, nawet jeżeli nas wiele rzeczy dzieli. I o to, żebyśmy tą walkę umieli podejmować właśnie w takiej odwadze i też żeby to była właśnie aktywne z naszej strony. Myślę, że to są bardzo ważne i fajne rzeczy. I ten tydzień, tutaj dużo się działo na ulicach, ale to tak nie ma się skończyć, prawda? Więc módlmy się. Drogi Panie, Duchu Święty, wołamy dzisiaj do Ciebie jako do Tego, który jest tu z nami, który po prostu jest żywy, który nas prowadzi. I Panie Jezu, wsłuchujemy się w Twój głos. I nie trudno jest usłyszeć słowa na temat głoszenia Twojego słowa. Nie trudno jest usłyszeć, że Ty chcesz, żebyśmy byli tam w miejscach, gdzie są ludzie. Nie każdy da się zaprosić tutaj, ale my możemy być tam, gdzie są inni. I daj nam, Panie, w tym mądrość. Prowadź nas w tym, abyśmy słyszeli Twój głos, każdy na miarę swojego właśnie powołania, swojej dojrzałości, swojego zrozumienia. Ale Panie, też i w kontekście tego, co się działo przez ten tydzień i tego, czym dzisiaj nas tutaj nasz brat zachęcił, chcemy Cię prosić i wołać na nowo właśnie o to, Panie, aby nasze życie na co dzień, po pierwsze, było właśnie godne Ciebie. Boże, może tak naprawdę gdzieś nam ucieka waga i znaczenie tego, co zrobiłeś. I może żyjemy takim swoim małym życiem, zajęci tylko własnymi sprawami. Pomóż nam, żebyśmy mogli uchwycić właśnie to, co tak fajnie było powiedziane. Nie tylko nasze takie moralne życie, jego znaczenie, ale cel i priorytety, które są przed nami. Żeby to było widać. Jest tak wielu wokół nas, Panie, ludzi, którzy są niewierzący, a żyją pięknym życiem. Po prostu poprawnie, mają piękne rodziny, żyją godnie, nie nadużywają jakiś alkoholu, czegoś innego i można by ich postawić za wzór, ale nie znają Ciebie i nie mają nic takiego pozytywnego do zaoferowania ludziom, którzy się nie znają. Dlatego daj, aby nasze życie tak w pełni było godne Twojej Ewangelii, przemienione. Panie, prosimy też o jednomyślność. Ty, Panie, wiesz, o czym mówimy. Jako zbory często cierpimy z tego powodu, że nie umiemy się dogadać po prostu, że mamy swoje patrzenie i ono czasami po prostu jest właśnie takie bardzo, bardzo małe, bardzo trywialne sprawy nas potrafią poróżnić. Panie, ja Cię proszę dzisiaj o to, aby ten zbór taki nie był, Panie. Abyśmy umieli stanąć obok siebie razem, abyśmy mogli wychodzić na zewnątrz do ludzi, których potem wprowadzimy w grono ludzi nieskłóconych, nie mających problemy z każdą drobnostką, a ludzi, którzy wiedzą, co jest celem zasadniczym, co jest sensem naszym istnienia tu jako Kościoła na ziemi. Proszę Cię, Panie, o to. I Panie, proszę też o to, Panie, abyśmy mogli właśnie tą walkę podejmować na co dzień. Panie, aby nasze życie było aktywne, nie tylko bierne, dobre, ale bierne, ale aktywne. Żebyśmy wstawali ze swoich miejsc, wychodzili ze swoich domów i po prostu byli gotowi być tam, gdzie ludzie potrzebują Cię usłyszeć. A też, Panie, daj nam odwagę. I w tym tygodniu, Panie, różne rzeczy się działy i doświadczamy tego w różnych miejscach, kiedy wychodzimy na zewnątrz, że jednym się to nie podoba i wtedy czasami trzeba przełknąć jakąś przykrość. Trzeba czasami się otrząsnąć po takim momencie trochę zdołowania. Ale Panie, Tobie chcemy ufać i do Ciebie wołać, Panie, i podnosić swoje ręce i mówić, Duchu Święty, bądź nad nami. Daj nam ten ogień, ten entuzjazm, tą odwagę, żebyśmy mogli właśnie mówić o tym, co jest prawdą. Żebyśmy się nie wycofywali, żebyśmy umieli zrobić to owszem mądrze, właściwie, nie na siłę, nie natarczywie, ale jednak szukali sposobów, żeby Twoje imię, Panie Jezu, mogło być na ustach wielu ludzi. Prosimy Cię o to. Duchu Święty, potrzebujemy Ciebie. Duchu Święty, wołamy, bo w naszych myślach jest wiele dobrych, pozytywnych pragnień. W naszych myślach jest wiele, wiele prawd Twojego słowa. Ale potrzebujemy, Duchu Święty, Ciebie. Potrzebujemy Ciebie do tego, bo sami z siebie po prostu gdzieś w tym wszystkim ustajemy. Nasza mądrość, nawet ta od Ciebie, to jedna rzecz. Nasze zaangażowanie, nawet takie, które jest poparte Twoim słowem, to jest jedna rzecz, ale potrzebujemy Twojego ducha. Potrzebujemy Twojego ducha, żeby te sprawy były dla nas po prostu przejrzyste. I o to Cię prosimy. Prowadź nas, Panie, jako wspólnotę. Daj nam tą zdolność przykładania wielu rąk, bo jest nas tu wielu, do tej dobrej rzeczy, do tego dobrego dzieła. Pobłogosław nas, Panie. Amen. Amen. Kochani, siądźcie jeszcze na chwilkę. Ja ze swojej strony chcę bardzo podziękować Bogu za ten czas tego tygodnia. Wprawdzie, jak słyszeliście, wycofaliśmy się z Parku Jordana, ale miałem absolutny pokój w tej decyzji. Kiedy ja byłem w Parku Jordana raz, we wtorek, pamiętacie, w poniedziałek pogoda nam trochę przeszkodziła. We wtorek byłem, odzyw pewien był, chociaż nie był zbyt duży. Natomiast w środę, kiedy nie byłem, okazało się, że też było trochę na tak, trochę ludzi było jakby negatywnie nastawionych i trzeba było tam ściszać i jakoś tak stwierdzić. Ja też zgodziłem się z tym, co tutaj zaproponowano, żeby zrezygnować z Parku Jordana. Po pierwsze dlatego, że młodzież miała świetne rozmowy z ludźmi na zewnątrz i było tych rozmów dosyć. A w gruncie rzeczy celem zrobienia czegoś takiego do mikrofonu i na większą skalę jest to, żeby te rozmowy jakby sprowokować. Prawda? Żeby mieć możliwość, ten punkt zaczepienia. Okazywało się, że te takie mini happeningi, one były świetne i po prostu ta możliwość była bez tego. To po pierwsze. A po drugie, wiecie, to co mówiliśmy o tej natarczywości, prawda? Naszym celem nie jest to, żeby ludzi denerwować. Prawda? To nie jest celem to, żeby w takiej atmosferze, wiecie, jakiegoś zamieszania coś mówić i tak się upierać po prostu przy tym, w tym momencie, ale po prostu, żeby to mówić w atmosferze, kiedy jest po prostu pokój, kiedy można powiedzieć coś pozytywnego w takiej pozytywnej atmosferze. Więc ja miałem pokój w związku z tym absolutny i bardzo się cieszę, że tak się stało, jak się stało. Wiele godzin, naprawdę wiele godzin, czasami nie tylko w jednym miejscu, ale w kilku różnych miejscach, oni byli i mówili, trochę od nas osób dołączyło, chociaż nie było to zbyt wiele osób, ale jestem Bogu bardzo wdzięczny za to, to jest jedna rzecz. Druga, jestem bardzo wdzięczny wam, kochani, że przyjechaliście. To są wasze wakacje, wasz odpoczynek od szkół, od studiów, który młodzież w waszym wieku spędza bardzo różnie. Czasami tak bardzo beztrosko i czasami może nawet wy mieliście ochotę właśnie w taki sposób ten czas spędzić. Dziękuję wam za to, że byliście na ulicach. Kiedy było gorąco, kiedy wczoraj czasami było trochę chłodno, kiedy nie dojedliśmy, zwłaszcza pamiętam, że było nam trochę chłodno. Dziękuję wam za to, za ten czas poświęcony właśnie w taki sposób. Dziękuję wam za to, że byliście na ulicach naszego miasta, kiedy nas na nich nie było, albo częściowo nas na nich nie było. I nie mówię tego dlatego, że cieszymy się, że mogliśmy sobie oglądać telewizory, a wy zrobiliście nasze pracę za nas, wykonaliście, ale że właśnie no byliście, po prostu byliście. Dziękuję wam za to. To jest nasze miasto, chociaż trafialiście nie tylko do Krakusów, ale też do nich. Ale też chcę podziękować szczególnie tym osobom, które są tej młodzieży, która jest z naszego zboru, którzy tutaj jesteście co tydzień z nami, że dołączyliście. Wiecie, to jest fajne, bo chyba 5 osób to było, już nie wszyscy dzisiaj, nie wszystkich dzisiaj widzimy, nawiasem mówiąc, jak chodzi o całą generację, nie wszystkich widzimy dzisiaj, kilka osób wyjechało wcześniej. Ich było chyba o 6 więcej, tak? 6 osób chyba już wyjechało. Więc to jest też szczególnie piękne, że jak byliście gotowi, żeby z własnych domów, które są w odległości kilku kilometrów czy kilkunastu, się wyprowadzić na ten czas, wprowadzić się do kaplicy Betlejem, gdzie warunki były nieidealne. Jak wiemy, jak ona wygląda, to dla 20 osób dwie toalety, jeden prysznic, to nie jest jakiś pięciogwiazdkowy hotel, ale byliście też na to gotowi, żeby być na miejscu. I też wiem, że czasami łatwiej jest pojechać na misję do innego miasta, do innego kraju, a trudniej jest być u siebie. Ale dziękuję wam, że byliście, dlatego że to jest też inaczej, kiedy my możemy łapać kontakt i my tu zostajemy na miejscu. I różne sytuacje są, różne sytuacje. Ja też złapałem kontakt wczoraj z kimś, kto zostawił mi maila, będziemy mieli możliwość jeszcze jakoś tam się skontaktować, coś może z tego wyjdzie. Więc to właśnie dlatego, że jesteśmy na miejscu. To jest też inna sytuacja. Więc bardzo wam dziękuję za to, za ten czas. Ale też dziękuję wam wszystkim, kochani, którzy właśnie już Marysia mówiła o tym, którzy pożyczyliście materace, którzy zwieźliście pewne rzeczy do zboru, gotowaliście obiady, piekliście ciasta. To było super. Ktoś tam dał pieniądze dodatkowo, żeby nie brakło. Bardzo wam dziękuję. To pokazuje, że widzimy właśnie to, co najważniejsze w tym, że to jest nasze wspólne dzieło. To nie jest tak, że jest misja i oni mają gorące pragnienie jeździć, więc my im tu udostępniamy taką możliwość, ale po prostu przykładamy rękę do tego, na czym nam wszystkim zależy. I to jest super. Bardzo wam dziękuję za to angażowanie. Wierzę też, że się modliliśmy o to. Rozmów różnych z wami wnioskuję, że tak i to jest super. Ten czas dobiega końca, ale ja jestem na nowo zmotywowany, żeby wychodzić i myślę, że może spróbujemy właśnie takich mini happeningów zapożyczonych od was. Spróbujemy wychodzić, w ten sposób z ludźmi rozmawiać. To jest jakaś nowa forma, przynajmniej dla mnie, myślę, dla naszego zboru, ale myślę, że się bardzo fajnie sprawdza, a nie jest obwarowana tym koniecznością tych wszystkich urzędowych spraw, zgłaszania tego, przewożenia sprzętu. To oszczędza wiele wysiłku, który poświęcony jest już wprost na rozmowy z ludźmi, więc to też jest fajna rzecz. Tak, to właściwie z mojej strony tyle. Zanim podam ogłoszenia, które są dzisiaj dla odmiany bardzo krótkie i proste, to wiem właśnie, tam już dostrzegam, myślę, że to jest właśnie ten człowiek, jest z nami pastor Jerzy Rycharski z żoną dzisiaj, więc chcę Cię przywitać wśród nas. Cieszę się, że jesteś. I mam takie pytanie. Nawet nie wiedziałem, że właśnie mamy Ciebie pośród nas. Mam pytanie, czy chciałbyś kilka słów powiedzieć? Wiem, że to wakacje i taki czas, ale tak, może pozdrowić albo powiedzieć. Niekoniecznie, to nie jest obowiązkowe. Ale gdyby tak, to zapraszam na chwileczkę tutaj, do przodu. Tak to jest być pastorem. Człowiek wyjeżdża gdzieś i rzadko mu się udaje być całkowicie inkognito, chociaż to zależy. Proszę bardzo.
Dzięki. Nie wiedziałem, że mnie tutaj ktoś rozpozna. Ale jeśli już, to chcę was pozdrowić w imieniu Jezusa, całą waszą społeczność. I cieszę się, że są Boże dzieci, które są tutaj. Moim takim życzeniem jest, jak myślę o was i słuchałem tego, jak młodzi ludzie mówili, to żebyśmy doświadczyli Jezusa w taki niezwykły sposób, żebyśmy mówili z tego, co doświadczyliśmy Go. Łatwo jest mówić, kiedy doświadczam coś z Jezusem. On mi coś powiedział, coś uczynił w moim życiu, tak jak tutaj ten chłopiec mówił o tym, co Jezus uczynił w jego życiu. To było niezwykłe dla mnie. Pomyślałem sobie, to jest właśnie to. Bo wtedy ludzie mają coś bardzo konkretnego. I to jest coś, co jakoś dotyka mojego serca i chciałbym z wami się tym podzielić i zachęcić was, żebyście mogli dalej iść i iść za tym, żeby rzeczywiście widzieć, doświadczać, słyszeć, być razem z Jezusem. No później jest bardzo proste, żeby mówić o tym, co On uczynił. Wtedy to nie jest problem. Ktoś zaczepia cię i pamiętam, jak kiedyś jakiś ateista powiedział do Billy Grahama, mówi, ale Boga nie ma. A on tak spojrzał na niego, mówi, to bardzo ciekawe, co Pan mówi, bo ja właśnie przed chwileczką z Nim rozmawiałem. Dlatego, że rozmawiał i miał prawdziwe doświadczenie, nie rozmawiał na zasadzie, że mówił monolog do Boga, ale coś słyszał, co Bóg do niego mówi, to mógł mu powiedzieć, a to bardzo ciekawe, bo ja z Nim rozmawiałem. I wtedy nie musi się sprzeczać, ale mówisz o tym, co Bóg uczynił w twoim życiu i w sercu. I to jest takie niezwykłe. To jest moje życzenie i cieszę się, że mogłem kilka słów powiedzieć. Dzięki bardzo.
Dziękujemy również. Właśnie, jest czas wakacji. Proszę Ciebie, pastorze, pozdrów swój zbór, kiedy wrócisz o zboru Betlejem w Krakowie, ale i jeżeli mamy gości dzisiaj, czy są goście, którzy chcieliby wstać i przekazać pozdrowienia ze zboru swojego? Ten zwyczaj czasami tak trochę zamiera, a czasami można właśnie przypomnieć sobie, zobaczyć, że podróżujemy. Ostatnio mieliśmy kilka osób. Dzisiaj nie widzę oczywiście. Tak, dziękujemy bardzo. Wiem, że właśnie generacja T, wy jesteście z różnych miejsc, z różnych zborów. Zabierzcie pozdrowienia też o swoich zborów, o zboru Betlejem. I w ogóle, jeżeli my wyjeżdżamy również, bądźmy odważni, czujmy, że pozdrawiamy od siebie, tak? Nie od jakiegoś tam zboru, gdzie przychodzimy czasami, ale to jest nasz zbór, więc przekazujmy te pozdrowienia, jeżeli jest okazja, tam, gdzie wyjeżdżamy, tak? Dziękujemy bardzo. Kongres w Czyrku się już zakończył, tak? Dziękujemy.
Chcieliśmy pozdrowić wszystkich z Puław. Tam jest konferencja. Bardzo dobra. I też pozdrowienia przychodzimy do was. Puław.
Bardzo dziękujemy. Tak, dziękujemy. Z Lubartowa. Szczytno, tak? Też dziękujemy bardzo. Zabierajcie, jak mówię, pozdrowienia ze sobą. To jest piękne, że tam, gdzie wyjeżdżamy, to chcemy być wśród innych ludzi wierzących. Kochani, ogłoszenia. Szybciutko.